Więc dodatkowo będą to jeszcze trzy wersety. Żydzi więc prześladowali Jezusa, bo uczynił to w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: mój ojciec działa aż do tej pory i ja działam. Dlatego Żydzi jeszcze bardziej usiłowali go zabić. Bo nie tylko złamał szabat, ale i Boga nazwał swoim ojcem, czyniąc siebie równym Bogu. Więc rozpoczynamy piąty rozdział Ewangelii Jana. I tak jak wspominałem ostatnio, widzimy zmianę, tak? Widzimy zmianę w tym, że cała atmosfera wokół Jezusa, najpierw z takiej pozytywnej, później można powiedzieć trochę neutralnej, teraz zaczyna zmieniać się powoli we wrogość. I jest to pierwsza sytuacja, w której Jezus spotyka się z pewnego rodzaju wrogością właśnie w Judei. Mamy historię dosyć znaną człowieka, który przebywał gdzieś tam przy tych basenach i rzeczywiście wiemy, że archeolodzy czy archeologowie, nie wiem jak to się odmienia, którzy rozkopują Jerozolimę i to stare miasto, rzeczywiście znaleźli taki za świątynią czy na północ od świątyni wybudowane taki zespół tak zwanych leczniczych basenów, które istniały tam w czasach Jezusa. Też obok znaleźli, wiemy, że były lecznicze, czy uważane były za lecznicze, bo obok znaleziono też ruiny świątyni, co prawda pogańskiej, najprawdopodobniej wybudowane już po tym, jak Jerozolima była zniszczona i Żydzi wygnani z niej, ale znaleźli tam ruiny świątyni Boga Asklepiosa, czyli Boga, który odpowiadał właśnie za uzdrowienia i leczenie w tym pogańskim świecie. Więc coś było w tych basenach, co było właśnie uznane za leczące. Więc człowiek ten, widzimy, leży tam i przypomina ta cała sytuacja, którą widzieliśmy, pewną sytuację ze Starego Testamentu. Choć nie w szczegółach może, ale jeżeli pamiętacie historię Naamana, wodza aramejskiego, który przyszedł do proroka, żeby leczyć się z trądu i prorok polecił mu zanurzyć się w Jordanie kilka razy, tak? I jeżeli pamiętacie tę historię. Więc ta historia w pewnym sensie przypomina trochę tą historię Naamana, aczkolwiek ta tutaj oczywiście w oczywisty sposób jest lepsza, tak? Tam Naaman nie chciał, ten człowiek chciał, tam musiał zanurzyć się kilka razy w Jordanie. Tutaj wystarczyło słowo Jezusa, nawet nie musiał się zanurzać w niczym, chociaż bardzo chciał. Ciekawe jest też, że znowu mamy kolejny raz taki przykład, czy pojawia się wątek wody, tak? Mówiliśmy od kilku tych wersetów, które czytamy, tam cały czas w takiej czy w innej postaci pojawia się ten motyw wody, czy wody zamiany wody w wino, czy później wody życia, później właśnie chrztu i tak dalej. Więc ten motyw wody w Ewangelii Jana cały czas, przynajmniej tutaj na początku, powraca jako symbolu właśnie życia, symbolu chrztu i wokół tego te różne historie się dzieją. Więc czytamy, że były te baseny, które miały takie właściwości właśnie lecznicze. Mamy taką też jeszcze ciekawostkę w tej historii związaną z samym tekstem Ewangelii, dlatego że w Biblii Warszawskiej przypuszczam, że cały czas czwarty werset jest, tak? Ten, który mówi o tym, że zstępował anioł i poruszał wodę. Natomiast w nowszych tłumaczeniach Biblii tego wersetu nie znajdziecie. Jest werset trzeci i później od razu werset piąty się pojawia. Nie ma tego tekstu o aniele, który zstępowałby i poruszał wodę, dlatego że wiemy dzisiaj, że nie jest to, że jest to tekst czy werset, który był dodany później do tekstu tej historii. Jeżeli wiecie, mamy kilka tysięcy manuskryptów Nowego Testamentu, różnych części jego, może nie w całości, ale różnych jego części. I jest cała taka nauka zorganizowana wokół tego, żeby odkryć jaki był ten oryginalny tekst, czy jakie były te pierwsze teksty. I no, upraszczając, widzimy, mamy starsze manuskrypty i nowsze. Jeżeli czegoś nie ma w tych starszych, a pojawia się w nowszych, to taką oczywistą tezą jest, że w międzyczasie gdzieś tam one musiały być dodane. I to są drobne rzeczy, to nie są jakieś wielkie kawałki, to nie są jakieś znaczące rzeczy, ale czasami tu i ówdzie pojawiają się takie wstawki, które wiemy, że są dodane później przez tych kopistów, którzy kopiowali te Nowe Testamenty. Jak wiecie, nie było drukarni, trzeba było przepisywać od ręki i dosyć często było tak, że jakiś kopista, pisząc tekst, oni mieli też taką wolność, żeby coś dodawać, ale często to było tak, że mieli jakąś myśl związaną z tym, co było napisane, albo właśnie jakieś wyjaśnienie, które uważali, że dla ludzi się przyda, i zapisywali to na marginesie. Czyli był tekst Nowego Testamentu i na marginesie była dodana jakaś uwaga. I ten czwarty werset taką uwagą był. Ale kilkaset lat później kolejny kopista, który przepisywał to, mógł pomyśleć, że aha, to jest część tekstu. I z marginesu wkładał coś do, taki komentarz do gdzieś tam do środka, czy wyjaśnienie. I w taki sposób powstały często właśnie jakieś wkładki do tekstu. Więc czwartego wersetu na 90 parę procent byśmy byli pewni, że w oryginalnej treści Ewangelii Jana nie było. Aczkolwiek nic to, niewiele to zmienia, bo sens jakby całości nie ma. Jakby, no, jest to jakieś wyjaśnienie tego, dlaczego w tych basenach następowało uzdrowienie, tak? I tutaj może dla tych oryginalnych czytających to było jasne, a później trzeba było to dodać ze względu na to, żeby coś wyjaśnić. Więc mamy człowieka, który leży od wielu lat złożony chorobą. Jezus, kiedy zobaczył go, kiedy zobaczył, że on czeka na uzdrowienie, zapytał, czy chce być zdrowy. I mamy taki właśnie znowu, można powiedzieć, pewien dylemat, tak? Dlatego, że widzimy Jezusa, który wchodzi do miejsca, gdzie leżało mnóstwo chorych ludzi. Tak? To nie był jedyny człowiek, który w tym miejscu przebywał. Tam ich na pewno było, nie wiem, dziesiątki, może setki tych ludzi tam się znajdowało w tym czasie. Nie wiem, jak duże było to miejsce. Ale na pewno nie był to jedyny człowiek. I spośród tych wielu, wielu ludzi, którzy tam są i oczekują na uzdrowienie, z jakiegoś powodu, o którym nie wiemy, Jezus wybiera właśnie tego jednego. Wiemy później, będziemy mówić, że to nie dlatego, że był najgodniejszym tego. Później Jezus mówi mu wyraźnie, że ma nie grzeszyć więcej. Więc nie był to ten, nie wiem, najbardziej nieskazitelny, najbardziej sprawiedliwy, najbardziej jakiś tam wierzący, czy jakkolwiek próbowalibyśmy znaleźć przyczynę, ale był to po prostu człowiek, którego Jezus z jakiegoś powodu wybrał spośród wielu innych po to, żeby objawić ten znak uzdrowienia. Jest w tym wszystkim taka pewna ironia, dlatego że człowiek ten z dialogu z Jezusem widzimy, że jest to człowiek, który oczekuje pomocy od człowieka. Tak? On skarży się, można by powiedzieć, Jezusowi, że nie ma nikogo, kto by mu pomógł do tej sadzawki wejść, kiedy woda się poruszy, że leży tam, czeka. No, ktoś go musiał tam przynosić też do tej sadzawki raczej codziennie. Tak? On tam raczej nie mieszkał, więc był ktoś, może jakaś rodzina, może ktokolwiek, kto przynosił go na to miejsce, no ale nie był już z nim tak długo, żeby pomóc mu skorzystać jakby z tego, co się tam działo. Nie wiemy znowu dlaczego, ale widzimy, że człowiek ten oczekuje albo ma pewien może żal, że nie ma nikogo, nie ma żadnego człowieka, który byłby gotów mu pomóc. I tu widzimy to, że tak naprawdę pomaga mu Bóg. Tak? I jedyną skuteczną i właściwą pomocą dla niego jest Boże dotknięcie. Boże dotknięcie, które sprawia, że chodzi, i oczywiście znowu nie znamy dalszych losów tego człowieka. Nie wiemy, co się z nim stało, gdzie, dokąd, trafił, kim był później, ale widzimy może taką ciekawą rzecz, że no po tym uzdrowieniu jedną z pierwszych rzeczy, które robi, to udaje się do świątyni. Dlatego, że kolejne spotkanie z Jezusem chwilę później, jakiś czas później następuje w świątyni. I być może było to dla niego, Bóg stał się ważny, dlatego w tej świątyni pojawił się. Jak wiemy też jako człowiek chory, jako inwalida, nie miał wstępu do świątyni wcześniej, kiedy jeszcze był chory. Więc oczekuje pomocy od człowieka, ale rzeczywiście pomaga mu Bóg i robi to w sposób taki skuteczny. Aczkolwiek z drugiej strony, tak zastanawiając się nad tą historią, też nie widzimy jakiejś szczególnej wdzięczności z jego strony, tak? Można by powiedzieć wręcz, że jakieś takie są oznaki czegoś wręcz przeciwnego. Kiedy jest zapytany, to czemu chodzi z tą matą, to dosyć łatwo idzie mu zwalić całą winę na Jezusa. Tak? Mówi, no to nie ja, to on, ten co mnie uzdrowił, mi kazał takie rzeczy robić. Chociaż musiał wiedzieć, że nie jest to coś, co jest jakby dozwolone. Nie zadał sobie trudu, żeby nawet poznać imię tego, który go uzdrowił, tak? On nie wie, o kim jest mowa. Kiedy go pytają, kto to jest, no on nie jest w stanie powiedzieć, więc wygląda na to, może pod wpływem tego uzdrowienia, jakiegoś zachwytu, nawet nie zwrócił uwagi, nie pomyślał o tym, żeby zapytać wręcz no tego, kto go zachęcił do powstania, kto go uzdrowił, o to, jak ma na imię, kim jest, skąd się wziął i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że nie wie. Kiedy spotyka go w świątyni, no to pierwsze, co robi, to leci jakby donieść, znalazłem, to ten. I wie, że nie donosi w takim sensie, że nie dla pochwały to robi, ale wie, że no, pokazuje na tego, kto kazał mu dokonać, można powiedzieć, przestępstwa w takim świetle czy zrozumieniu Żydów. Więc ta wdzięczność tego człowieka jest taka nie wiadomo jaka, tak? Czy ona w ogóle jest. Zachowuje się tak trochę dziwnie. Ale widzimy go, człowieka, który jest uzdrowiony, i Jezus zachęca go do tego, czy mówi mu, żeby wziął to swoje łoże i chodził. Wiemy dalej z tekstu, że działo to się w szabat, tak? W szabat, czyli siódmy dzień tygodnia, dzień odpoczynku, dzień, w którym nawet istniały zasady co do tego, jaki opatrunek można nosić na sobie, kiedy tam człowiek się zranił, w jaki sposób ma go nosić i jaki on ma być. Do tego stopnia jakby Żydzi regulowali, co można w szabat, a czego nie można, że noszenie opatrunku było poddane regulacjom, no a nie mówiąc już o noszeniu czegoś większego. Widzimy, że niektóre tłumaczenia mówią łoże, chyba żeby wziął to swoje łoże, ale to było coś takiego, jak widzieliśmy na tym filmie, czyli taka mata bardziej, którą rzeczywiście można było zwinąć w rulon i spokojnie ponieść gdzieś tam pod pachą czy na ramieniu, więc nie było to coś bardzo ciężkiego, ale było to przestępstwo. Wiemy, że w czasach Jezusa to szabat należał do takich trzech może najważniejszych rzeczy, które no, identyfikowały to, kim jest lud Boży według Żydów. Tak? Było to obrzezanie, było to właśnie przestrzeganie szabatu i taka separacja od tego, co nieczyste, czyli również pogan innych narodów. To były takie trzy rzeczy, które były takie najbardziej widoczne i uważane za coś, co no, identyfikowało, czy należysz do ludu Bożego, czy nie należysz. I dlatego do tych trzech rzeczy Żydzi podchodzili bardzo restrykcyjnie. Inne Ewangelie mówią nam, że Jezus co chwila wpadał w tarapaty ze względu na właśnie kwestie związane z szabatem, i tym, jak tego dnia funkcjonować. No, w oczywisty sposób, ponieważ sam był Żydem, był obrzezany, to nie było kontrowersją. Nie, z Ewangelii wiemy, że Jezus raczej nie przyszedł, żeby objawić się Izraelowi, więc nie miał wiele wspólnego z poganami, więc te inne zasady też nie były takim problemem. Ciekawe jest, że to się zmienia później w Dziejach Apostolskich, tak? Już szabat nie jest problemem, ale największym problemem staje się właśnie obrzezanie i stają się właśnie te zasady przebywania z poganami, jedzenia tego, co poganie jedzą, czyli tych wszystkich czystości, nieczystości. Czyli wszystkie te rzeczy ostatecznie jakby w Kościele stały się kontrowersyjne i spowodowały też taki rozdźwięk, rozłam między Kościołem a synagogą. Ale akurat sam Jezus najwięcej podpadał, byśmy tak powiedzieli kolokwialnie, przez to, że zmieniał czy zmieniał sens szabatu. No i wiemy, że jak znacie Stary Testament, wiecie, że cały ten szabat wziął się z siódmego dnia stworzenia, kiedy Biblia nam mówi, że Bóg zakończył swoje dzieła siódmego dnia. Stąd samo słowo szabat, które oznacza zakończyć, przerwać robienie czegoś. I zasiadł w świątyni, żeby panować, spoczął w świątyni. I wiemy, że właśnie Żydzi brali ten dzień jako dzień niezajmowania się, czy nierobienia jakiejś pracy, niewykonywania pracy, dzień odpoczynku, dzień, w którym nie wolno niczego robić. Chociaż no, było to, znaczy taki właśnie prawdziwy sens szabatu, który objawił Jezus, jest trochę inny i zaraz o tym powiemy. Dlatego, że sam ten dzień stworzenia, bardziej byśmy porównali, czy prawdziwy sens tego, który w tym jest tego, co się wydarzyło, to było coś takie, co można by użyć takiego obrazu budowania domu. Tak? Kiedy budujemy dom, to wykonujemy pewną pracę. Ale kiedy dom już jest zbudowany, nie wiem, ilu z nas domy budowało, może niewielu, ja nie budowałem, ale sobie wyobrażam, jak to jest. Ale kiedy dom się wybuduje, kiedy się wprowadzamy do niego, to zmienia się pewien rodzaj pracy, ale to nie znaczy, że praca się skończyła, tak? Dom trzeba sprzątać, trzeba powoli remontować, trzeba go urządzać, trzeba zmieniać tam tak, jak powinno być. I coś takiego, jakby o czymś takim bardziej mówi Stary Testament jako o dniu szabatu, czyli że Bóg skończył pewien proces budowy, stworzenia, porządkowania świata, a później zasiadł po to, nie po to, żeby przysnąć sobie, odpocząć, bo się zmęczył, ale po to, żeby coś, co zostało już ukształtowane i sformowane, żeby tym zarządzać i żeby to funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. Więc Jezus wskazuje na to właściwe znaczenie szabatu i zawsze popadał właśnie problemy ze względu na to, że on próbował stosować to właściwe zrozumienie szabatu pośród ludzi, którzy rozumieli go niewłaściwie. Więc Jezus wskazuje, że szabat to jest czas wypełniania Bożej woli. To jest owszem dzień, w którym trzeba przerwać swoje własne zajęcia, swoją troskę o siebie i swoje sprawy i poświęcić go, tak symbolicznie poświęcić go na to, żeby wypełnić Bożą wolę. I oczywiście wiemy też, że Nowy Testament mówi nam, że nie ma już czegoś takiego jak konkretny dzień, że w ogóle żyjemy w czasie sabatu, czyli w czasie, w którym trzeba wypełniać Bożą wolę, nie leżeć i odpoczywać, ale wypełniać właśnie Bożą wolę. I oczywiście jest to też związane, tak sobie myślę, pełnienie Bożej woli jest związane z odpoczynkiem, dlatego że nie jesteśmy w stanie wypełniać Bożej woli, jeżeli nie mamy czasu na refleksję i na szukanie tego, co Bożą wolą jest. A żeby zrozumieć, co jest Bożą wolą, najczęściej trzeba się zatrzymać chwilę w swoim własnym pędzie. Tak, życie goni nas do przodu, zawsze są jakieś sprawy do załatwienia, zawsze są rzeczy do zrobienia, jest praca, jest tysiąc różnych kwestii, które musimy zrobić. I w zasadzie myślę, że to, co najbardziej powstrzymuje Boży lud od pełnienia Bożej woli, to jest po prostu brak możliwości albo brak takiego właśnie zrozumienia, że trzeba się zatrzymać po to, żeby usłyszeć, co ten zesłany Duch Święty mówi do nas i co jest Bożą wolą, i zacząć od refleksji, żeby ta refleksja później stała się jakimś działaniem, stała się wypełnianiem Bożej woli w taki prawdziwy sposób. I to jest pewien problem naszych czasów. Wiemy, że kiedy mamy też tę historię Starego Testamentu i Egiptu, tak, kiedy Faraon właśnie w takim, można powiedzieć, pod takim diabelskim natchnieniem mówił, że no, jeżeli za dużo myślą o Bogu, to trzeba im dorzucić pracy. Tak, kiedy Izraelici mówią, oni mają za dużo wolnego czasu, bo się nad Bogiem swoim zastanawiają, chcą gdzieś wychodzić, coś robić, to dorzućmy im tych cegieł, dorzućmy im zajęć, niech teraz sami słomę zbierają. Tak? Taka zajętość, zabieganie w swoich sprawach, myślę, że jest największym wrogiem właśnie takiego zrozumienia, co Bóg chce, usłyszenia tego, co Bóg do nas mówi, dlatego że biegamy trochę jak te chomiki w takim kołowrotku często w naszym własnym życiu. Widzimy przykład Jezusa też w Ewangeliach, który spędzał czas na tym, żeby po prostu słuchać tego, co Bóg mówi, tak? Który gdzieś odchodził, przebywał w miejscach na pustyni, jak to często mówi Ewangelia, w pustych miejscach, gdzie nikogo nie było, po to, żeby mieć właśnie taki czas refleksji i słuchania tego, co Bóg mówi. Więc Jezus wypełnia Bożą wolę i jeszcze za chwilę do tej myśli wrócimy. Żydzi widzą uzdrowienie i złamanie ich zwyczaju, co jest też takie ciekawe, że to, co ich dotyka, to jest to drugie. Oni nie zwracają uwagi na to, że człowiek, który cierpiał przez wiele, wiele lat, oto wydarzyło się coś, co sprawiło, że jego życie się zmieniło, jego jakość jego życia, ta fizyczna na pewno, może też duchowa się zmieniła, ale nie to zwraca ich uwagę. Ich uwagę zwraca to, że człowiek ten łamie jakąś zasadę, którą oni sobie ustanowili. Oni, choć są przekonani, że wywodzą tą zasadę z pism, wywodzą ją gdzieś tam z Bożej woli. Myślę, że to również jest takie symptomatyczne trochę dla nas często, na co zwracamy uwagę, co nas pochłania, czy właśnie to, co Jezus robi dla ludzi, czy czasami to, że gdzieś to nie pasuje do naszych przekonań na temat tego, co Bóg mógłby, może albo powinien robić. Wszyscy mamy takie różne swoje przekonania co do tego, jak powinno wszystko wyglądać w Kościele i w Panu Bogu, i my wiemy, jak Pan Bóg powinien funkcjonować i postępować, i co mu wolno, i czego mu nie wolno. I często, kiedy te nasze zasady gdzieś tam się nie zgadzają, to widzimy bardziej problem w tym, że jakaś zasada została złamana, niż w tym, że Pan Bóg dokonał czegoś niesamowitego. Myślę, że też jako ludzie musimy pilnować się przed tym. Widzimy w wersecie 14 słowa Jezusa, kiedy spotyka się już w świątyni właśnie z tym uleczonym człowiekiem. Jezus mówi: wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby nie spotkało cię nic gorszego. Słowa, które mogą sugerować, czy niektórzy mogliby przyjmować jako coś, no, jako to, że jego choroba była związana w jakiś sposób z grzechem, że jakiegoś powodu grzech sprawił to, że ten człowiek przez wiele lat był chory. Tak naprawdę nie mamy dokładnych informacji. Oczywiście, tak jak mówiłem, Jezus nie wybrał go, bo był najdoskonalszym, najbardziej sprawiedliwym człowiekiem, który przy tej sadzawce leżał, ale był to na pewno człowiek grzeszny. Aczkolwiek czy jego chorobę sprawił grzech, tego nie wiemy. I Nowy Testament nie uczy nas o tym, że tak jest, że w takim sensie, że nasze jakieś świadome grzechy powodują, że chorujemy. Tak? Mamy kilka rozdziałów dalej historię ślepego od urodzenia, który właśnie z takim podejściem przychodzą Żydzi i mówią, to kto zgrzeszył? On zgrzeszył, czy jego rodzice zgrzeszyli, że jest ślepy? I wiemy, że Jezus mówi, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice nie zgrzeszyli. Jego choroba nie jest związana z jakimś tam konkretnym grzechem. Po prostu choroby są częścią naszej rzeczywistości, aczkolwiek faktem jest, że jak ktoś, nie wiem, pali, no to jest narażony na choroby płuc. Jak ktoś, różne rzeczy, które robimy, mogą sprawić, że jesteśmy bardziej podatni na pewne choroby i w takim sensie możemy powiedzieć, że jakiś grzech może sprawić, że właśnie zachorujemy w taki czy inny sposób, ale nie jest to jakaś duchowa zasada. To jest bardziej po prostu wynika z naszej biologii, fizjologii, tego jak funkcjonujemy. Więc to, co Jezus do niego mówi, nie jakby, że ma nie grzeszyć, żeby nie przydarzyło mu się coś gorszego, tak jak mówię, nie wiemy tak naprawdę, o co dokładnie chodziło. Można to przyjąć, że chodziło o jakiś konkretny grzech, ale możemy też stwierdzić, że po prostu Jezus właśnie przez to, że grzech jest jedną z sił, które niszczą nowe stworzenie. Jezus to, co zrobił z tym człowiekiem, uzdrawiając go, wprowadził go w nowe stworzenie, w nową rzeczywistość. Objawiła się na nim Boża moc. Objawiło się, czy pojawiło się być może jakieś pragnienie znalezienia Boga. Grzech jest na pewno jedną z tych sił, która, jakikolwiek grzech, która no, powoduje, że to nowe stworzenie w nas nie rozwija się, nie dojrzewa, rzeczywiście nie funkcjonuje tak jak trzeba. A wiemy również z Biblii, że no, przyjdzie taki czas, że to, co nowym stworzeniem nie jest, będzie odrzucone czy zniszczone ze względu na to, że to nowe stworzenie ma być tym, co Bóg tworzy i zrobi. Więc w takim sensie również Jezus może mówić do niego: nie grzesz, żeby nie wydarzyło się coś gorszego, bądź trwaj w tym nowym stworzeniu. I to dzieło nowego stworzenia wyraża się właśnie w wykonywaniu Bożej woli. Tak? Boża wola, wypełnianie jej sprawia, że to nowe stworzenie się rozwija. Kiedy Jezus, później będziemy czytać pod koniec, w ogóle cała Ewangelia Jana, ona jest mocno, tak jak mówiliśmy na samym początku, w prologu, na początku, to są słowa pierwszej księgi Mojżeszowej, tak samo rozpoczyna się Księga Rodzaju, jak Ewangelia Jana. Ewangelia Jana jest mocno związana z tą całą ideą nowego stworzenia, że Bóg tworzy wszystko na nowo. I kiedy Jezus na krzyżu mówi, wykonało się, my często myślimy tylko w takim sensie, że no, zapłacił za nasze grzechy, umarł i wykonało się, czyli nastąpiło odkupienie, ale równie dobrze można te słowa wziąć za właśnie to, że Jezus dokonał, zakończył ten proces nowego stworzenia, w którym my dalej możemy uczestniczyć jako Kościół, które teraz to nowe stworzenie możemy poszerzać i roznosić aż po krańce ziemi. I kiedy patrzymy znowu na tekst i tą kwestię sabatu, to myślę, że 17 werset jest tutaj właśnie kluczowy. Jezus powiedział: mój ojciec działa aż do tej pory i ja działam. I tak jak wspomniałem, jest to też werset, który przypomina nam o tym, czy Jezus przypomina Żydom o tym, że Bóg nie przestał działać. Bóg nie przestał po 6 dniach tworzenia, nie zaprzestał swojej działalności. Tak, nie odpoczął w tym sensie, że po prostu gdzieś tam przysiadł sobie w fotelu i przysnął i w zasadzie nie wie, co się dalej dzieje, bo on odpoczywa, ale Jezus mówi: mój ojciec działa aż do tej pory, od tamtej pory aż do tej pory Bóg działał. Więc szabat nie jest właśnie no, po prostu nierobieniem niczego, tak jak jak gdzieś tam mogłoby się wydawać. Jezus mówi, i dlatego i ja działam, tak? Ponieważ Ojciec działa, działam i ja. I dalej, kiedy przejdziemy do kolejnych wersetów, od 19 dalej, w następnym kazaniu, będziemy widzieć, że Jezus mówi o tym, że właśnie On czyni to, co widzi, że Ojciec czyni. Czyli On rozpoznaje to, co Bóg, Bożą wolę byśmy powiedzieli, rozpoznaje to, co Bóg robi, to, co Bóg chce zrobić i robi to. I nie robi nic, wręcz mówi Jezus, że On nie robi nic, czego by nie robił Ojciec. Tak? Więc widzimy tutaj ten wzór szukania tego, tej Bożej woli, szukania tego, co Bóg robi, bo to nie my mamy robić. Czy szabat właśnie na tym polega, że to nie my robimy to, co to każdy taki, byśmy powiedzieli, powszedni dzień polega na tym, czy tak symbolicznie, że my robimy to, co my uważamy za słuszne, a w szabat ma być tak, że my robimy to, co Bóg uważa za słuszne. I tak jak mówię, symbolicznie, bo tak naprawdę w życiu to każdy dzień ma być takim dniem, w którym robimy to, co Bóg uważa za słuszne, bardziej niż to, co my za słuszne uważamy. Więc Bóg stworzył, też czytając w Księdze Rodzaju, widzimy, że Bóg stworzył ludzi, ustanowił Adama i Ewę po to, żeby rządzili, tak? Żeby zarządzali, żeby pracowali, żeby zarządzali tym ogrodem, który tam był, ale nie w niezależności od Niego. Tak? Jego zamierzony plan był taki, że oni mieli robić coś razem z Nim, w takiej ciągłości, w jedności z Nim. I to drzewo poznania dobra i zła było tym elementem, który dawał im tą możliwość, żeby zrobić coś, co nie było związane z Bożą wolą, żeby Mu się sprzeciwić. Oczywiście oni z tej możliwości niestety skorzystali i zamiast słuchać Boga co do tego, co jest dobre, co złe, sami zaczęli decydować. I to jest jakby problem stworzenia, problem nas ludzi od tamtej pory aż do dzisiaj, że my wolimy sami zdecydować, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest dobre, a co złe, co dla mnie jest dobre, a co złe. Wolimy podejmować własne decyzje na ten temat niż szukać, słuchać Boga, szukać mądrości w Piśmie i wykonywać to, co tam jest. My jakby z natury, tak byśmy powiedzieli, nasza grzeszna natura polega na tym, że naszą naturalnym pragnieniem jest robić to, co ja mam ochotę, to, co ja uważam za słuszne, to, co ja myślę, że jest dla mnie dobre. I to jest to, co jest łamane w nowym stworzeniu, które jest posłuszeństwem Chrystusowi. I tak jak Paweł mówi, że jest to życie, jest walką, w takim sensie Paweł wręcz mówi, że braniem do niewoli każdej myśli, która mi przychodzi do głowy, ujarzmianiem tych myśli i poddawaniem ich Bogu, bo nasze działanie zaczyna się z naszego myślenia, z naszej refleksji czy sposobu myślenia, który został nam przekazany przez może naszych rodziców, może naszych wychowawców, może kulturę, w której żyjemy. Ale Paweł mówi, że właśnie to nowe stworzenie to jest branie tych myśli w niewolę i podporządkowywanie ich Bogu. Więc w wersecie 18 czytamy, że dla Żydów taką implikacją, tak jak oni zrozumieli, czy dla nich stało się oczywiste, kiedy usłyszeli to, co Jezus mówi i zobaczyli to, co robi, że jeszcze usiłowali Go zabić i jako przyczyny podają nie tylko to, albo właśnie nie tylko dlatego, że złamał szabat, tak? To nie było główną przyczyną, wyjaśnia nam ten werset, ale dlatego przede wszystkim, że nazwał Boga Ojcem i uczynił się równym Bogu. Więc to jest to, co widzą Żydzi, tak? Jezus, który przychodzi i mówi, że On inaczej widzi ten sabat, sprawia, że oni zobaczyli w Nim kogoś, kto chce zmieniać Boże zasady, czyli czyni się równym Bogu i nazywa Boga swoim Ojcem. Jest tu też pewna ironia w tym, że To nie Jezus o tym mówi, ale to Żydzi, jest to jakby włożone w ich usta. Oni ogłaszają coś, co wiemy, że jest prawdą, ze względu nawet na to, że czytaliśmy pierwszy rozdział Ewangelii, Ewangelii Jana, tak? I Boga uczynił Ojcem, mają mu to za złe, ale w tym prologu Ewangelii Jana widzimy, czytaliśmy, że Jezus objawia Ojca, że nie ma innej możliwości, żeby Bóg jako Ojciec został objawiony, tylko czytaliśmy tam, że Boga nikt nigdy nie widział i tylko jednorodzony, ten, który pochodzi od Ojca, może coś, może go objawić, może coś pewnego na jego temat powiedzieć. To jest 18 werset pierwszego rozdziału. Więc widzimy tu, że Żydzi zarzucają Jezusowi jakby to, co jest dla autora Ewangelii oczywiste i najważniejsze wręcz, tak, że oni brali mu za złe, jest tym ironia taka, że oni biorą mu za złe to najlepsze, co on mógł uczynić, czyli to, że przyszedł i objawił nam Ojca. To, że czyni się równym Bogu. Ewangelia Jana jest najbardziej taką Ewangelią, z której najbardziej, najjaśniej wynika to, że Jezus rzeczywiście jest równy Bogu, że sam jest Bogiem, tak? Że jest właśnie częścią Trójcy Świętej, tak jak tą naukę później jakby rozwinięto i nazwano, ale to właśnie z Ewangelii Jana wynika, że rzeczywiście Jezus jest Bogiem. Później będziemy czytać różne okoliczności, w których Jezus wymawia takie słowa ja jestem, właśnie w Ewangelii Jana, i to są dokładnie te słowa, które Bóg wypowiedział, kiedy Mojżesz zapytał go, jak masz na imię. Tak? I Bóg powiedział wtedy ja jestem, czy jestem, który jestem. Nasze tłumaczenia to tłumaczą, ale w greckim to są dokładnie te słowa, są wypowiadane przez Jezusa, które Bóg nazwał, którymi Bóg jakby powiedział, że takie jest Jego imię. I reakcja ludzi w tych sytuacjach też jest adekwatna. Najczęściej wszyscy padają na ziemię przed Chrystusem. Więc te zarzuty Żydów, jakby cała ironia ich polega na tym, że są prawdziwe w takim sensie, że rzeczywiście Jezus naprawdę wypełnił to. On jest równy Bogu. On nie jest równy Bogu w takim sensie, jak gdzieś tam w kulturze helenistycznej często ta fraza była używana. Równi Bogu nazywano takich magików, cudotwórców, którzy chodzili, robili różne sztuczki i takich nazywano. I bardziej w takim sensie myślą o tym Żydzi. Natomiast ewangelista i sam Jezus oczywiście, znaczy te słowa są użyte w takim sensie, że są one prawdą i nie ma co do tego wątpliwości. Więc kończąc, podsumowując, znowu widzimy, że czy widzimy tutaj po raz pierwszy, że Boże działanie spotyka się z wrogością, chociaż jakby nie ma w nim nic złego. Człowiek został uzdrowiony, coś dobrego się wydarzyło. Podobnie myślę, czasami możemy wiele świadectw powiedzieć, kiedy Boże działanie w naszym życiu, nawet kiedy się nawracaliśmy, spotyka się z wrogością, czy rodziny, czy ludzi, czy kogokolwiek, tak? Ludzie nie patrzą na to, że nie wiem, moje życie, czy twoje życie się wyprostowało w jakimś sensie, że coś się zmieniło na lepsze, tylko są wrogo nastawieni. Dlatego, że często Bóg działa wbrew właśnie ludzkim założeniom i na przekór naszym wartościom. Naszym w takim ogólnym sensie wartościom, zwłaszcza takim naszym współczesnym, gdzie ja jestem najważniejszy, ja decyduję o tym, co jest dobre, a co złe. Przyjemność jest w naszym takim współczesnym, zachodnim, powiedziałbym, świecie, to jest jakby przyjemność, to jest to, co jest najważniejsze dla nas. Moje dobro, moje zadowolenie, moja radość i tak dalej. Często Bóg działa wbrew tym założeniom, czyniąc cuda, czyniąc dobre rzeczy, ale właśnie robiąc to, pokazując, że nasze wartości nie są Jego wartościami, że Jego wartości są inne. On tworzy coś na nowo. I w tym nowym stworzeniu nasze wartości, nasze przemyślenia, nasze rzeczy, które są dla nas ważne, najczęściej stają się zupełnie stają się zupełnie nieważne, stają się zupełnie nieadekwatne do tych ram nowego stworzenia. Więc będziemy dalej czytać rozmowę Jezusa z Żydami i takie właśnie rozważania nad tym, kim jest Syn i co Syn robi, po co przyszedł. Więc o tym będziemy czytać dalej w tej Ewangelii. Amen.